co się ubrać na imprezę. A na wesele? No, w co się ubrać na wesele? A jeszcze wyobraź sobie, że jesteś panem czy panną młodą. Co nałożyć? Jak się wystroić? Jakie dodatki? I tak dalej. Zobaczcie, na ziemskich tych rejestrach myślimy poważnie o tych rzeczach i wiele pieniędzy, czasu, różnych prób i błędów, żeby jak najlepiej wypaść. A jest pewne wesele, o którym Biblia jasno mówi, wesele Jezusa, zaślubiny z Jego Kościołem, no i jak tam się ubrać, żeby nie świecić, jak pawian, gołą dupą. Zapraszam. Trochę inaczej to pytanie myśmy zadali, bo większość ludzi no myśli, jak tam się dostać do nieba, być w niebie. No ale warto się też zastanowić, jak będziesz wyglądał w niebie, bo okazuje się, że Biblia naprawdę dużo mówi o twoim wyglądzie, głównie o szatach, w które będziemy odziani w niebie. Stąd zapytaliśmy ludzi na mediach społecznościowych, jak widzą ten temat, jak będziesz wyglądał w niebie. Proszę.
Paweł, jak lubię słuchać pana pastora i jego rozsądnych komentarzy społeczno-politycznych, to nie sądzę, żeby należało się przejmować strojem w niebie i samym niebem. Z jednej prostej przyczyny, niebo nie istnieje. Pozdrawiam. Bardziej team doktora Napierały.
Pozdrawiam. Zaraz przeczytam fragment, tu imię, pan Paweł. O, też Paweł. No, że... Jest opis takich ludzi, którzy to lekceważą, nie? Różnych. Zaraz do tego przejdziemy. I niestety tu nie mam dobrych wiadomości. Także inaczej, Paweł, skąd wiesz, że nie ma że nieba nie ma? No, chyba nie powiesz, że byłeś tam i stwierdziłeś, że go nie ma, nie? Nie byłeś, nie wiesz, a mówisz. Jak się to nazywa? To już sobie sam odpowiedz na to pytanie.
Ireneusz. Od przebaczenia innym i czyste serca.
To jak będziemy wyglądać? Przebaczenia innym, czyste serce. No fajnie, ale no skąd to czyste serce? Jak go osiągnąć? Ale no, że tak powiem... Jest kierunek myślenia o wnętrzu. To już jest dobrze, bo faryzeusze, jak Jezus tam z nimi rozmawiał, to oni tu na ziemi chcieli się pokazać, pierwsze miejsca, tu właśnie, tu nie faryzeusze siedzą, bo ja zawsze proszę, żeby zajmować pierwsze miejsca, bo ludzie skromni, Polacy są szczególnie tacy nieśmiali, skromni, to zawsze gdzieś do tyłu. Pierwszy rząd jest zawsze wolny, drugi sporadycznie i dopiero dalej tego, no to ja tam... Ostatni będą pierwszymi, to już w ogóle siadać od razu. Także faryzeusze celowo mieli takie specjalne trony, tak jak biskupi czy księża ważni w kościołach, nie? I magnaci to mieli, pójdźcie sobie na przykład do kościoła mariackiego czy do innych średniowiecznych kościołów, to tam oczywiście dla tego jakiegoś Dziwisza czy Jędraszewskiego to taki złoty tronisko stoi i tak dalej. Czyli faryzeusze no to próbują tym zewnętrznym blichtrem, jakimiś szatami takimi liturgicznymi, czy takimi zakonnymi, czy jeszcze czymś takim, jakieś różańce, o takie rzeczy, żeby no, tak stwierdzić, że to pewnie pobożni ludzie. Nie? Tu Irek mówi, że gdzieś to chyba raczej nie z tą zewnętrzną rzeczą ten wygląd będzie, ale z czystym sercem. No zobaczymy więcej, proszę.
Anna, znów się bajkami zajmujecie.
Zobaczcie, ilu ateistów nas ogląda. Witam serdecznie i proszę o następnych dalej.
I ostatni komentarz, Jan. Chrześcijanin dostaje go w prezencie od Jezusa. Inna opcja to zbrukana syfiastym życiem szata, efekt końcowy życia wedle uczynków i własnego uznania patologii za wolność.
No taki, że tak powiem, już głębokie przemyślenia. Dziękujemy. Janowi, chrześcijanin dostaje go w prezencie. I jeszcze jest też w prezencie od Jezusa. Ale tu Jan będzie też, mam nadzieję, dla ciebie też pewne zaskoczenie, że w prezencie dostajemy część szaty, ale nie całą. No to zobaczymy z naszych tu tekstów, które będziemy czytali. Mam nadzieję, że to wyniknie. Także dzięki. Słuchajcie, zanim przejdziemy do Słowa Bożego, proszę o krótką modlitwę. Jest z nami nasz brat Polonus, brat Gomułka ze społeczności chrześcijańskiej Chicago. Także jeśli mogę cię prosić, bracie, żebyś poprowadził nas w modlitwie otwierającej nasze studiowanie Biblii, właśnie szukając odpowiedzi na to pytanie, jak będziemy ubrani w niebie.
Drogi Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci, że dałeś nam pragnienie przyjścia dzisiaj na to miejsce, Panie. Pragniemy, abyś Ty, Panie, przemawiał do nas, do naszych umysłów, do naszych serc, Panie. Chcemy, Panie, abyś Ty był tym przewodnikiem, Panie, od początku i aż do samego końca, Panie. Aby te szaty, którymi staniemy kiedyś przed Tobą, mogły, Panie, lśnić, Panie, i radować, Panie, Twoje serce, Panie. Pobłogosław ten czas, Panie, pobłogosław wszystkich, którzy są na tym miejscu. Bądź z nami. Amen.
Amen. Na koniec jeszcze zaprosimy Was na takie podsumowanie, bo tu różne zjazdyśmy mieli. Pokażemy Wam i rolkę, i kilka świadectw, jak to się odbyło, jakie wrażenia. A teraz idziemy do pierwszego tekstu. On nie jest zbyt często omawiany w kościołach, bo dzisiaj stara się tak przedstawić sprawę grzechu, że to w ogóle tylko są błędy i wypaczenia, jak w PZPR-ze czy w KPZR-ze, nie? Że tam jakiś zbrodni to nie było, tylko błędy i wypaczenia. No każdy jest tam trochę omylny. Ksiądz pedofil zgrzeszył. No cóż z tego, że zgrzeszył, kto nie zgrzeszy? No to toż właśnie i Ziobro, i Rydzyk takie nadają treści. Oczywiście Bóg, no to dzieciątko z mateczką, nie? Taki tam podbłogosław tam dziecię, ojczyznę miłą, nie? I tak wszystko fajnie. No a ten obraz, który zaraz przeczytamy, no to tak nie wygląda normalnie. Tak podobnie do tych różnych, że tak powiem, błędów i wypaczeń w teologii. Proszę. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, opis imprezy. Jezus opisuje niebo bardzo często za pomocą tego właśnie obrazu. Królestwo Boże podobne jest do uczty. Proszę bardzo.
Ewangelia Mateusza, 22 rozdział od pierwszego wersetu. A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni nie dbając o to odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzyć gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Dzięki. To dla tych, którzy mówią o bajkach, zobaczcie, jak bogata jest dyskusja pomiędzy tym, który nie uszanował tego, co Bóg przygotował i na własny sposób chciał się zająć swoją wiecznością, a Bogiem. Jaka tu wymiana zdań, czy jest jakieś targowanie? Widzicie, jak z Abrahamem Bóg gadał, no to się tam, no, tam pamiętacie, nie? Trochę targował i tak dalej. Ile tu, jak długo ten dialog trwa? Albo jaka jest reakcja tego, który mówił, że to bajki, że to tam, to tam nie musi być tak, zrobię po swojemu. Kiedy wejdziesz już ten kontakt z Bogiem, to oniemiejesz. Inaczej mówisz, zesrasz się ze strachu. I już nie będzie na żadną odmianę czasu. No ten obraz między innymi o tym mówi, ale po kolei. Co tu mamy opisane? Nie? Jakbyście, mamy całą Biblię, nie? Stary i Nowy Testament, jakbyście przyporządkowali ten opis, nie? Że tutaj są jacyś zaproszeni goście, Bóg ich zna, już wiecie, oni coś o nim wiedzą, nie? Wysyła do nich swoich posłańców, tu już wesele przygotowane, woły pobite, stoły zastawione, nie? A jedni mówią, to tam kiedy indziej się tym zajmiemy, nie? Drudzy, gorsi, to jeszcze mówią, co nam będziecie tu przeszkadzać jakimiś zaproszeniami, gdzieś to mamy, poobijali jeszcze te sługi, a niektórych zabili, nie? Co wam przypomina widok znajomy ten? Stary Testament. Pamiętacie, od czego się zaczyna Ewangelia Jana? Oczywiście tam słowo, tam ciałem się stało, nie? I tak dalej. Bogiem było słowo, a słowo było u Boga i tak dalej. Ale potem jest ten werset 11 i 12. Jezus do kogo przyszedł? Do swoich, nie? On wybrał ten naród, przygotował, mówi, że tak jak kwoka chciałem was zgromadzić, nie? Że Jezus się opiekował tym narodem, ale w końcu przychodzi do nich. Nie? Swojego nie przyjęli. Nie? No i mamy reakcję Pana. Nie? Co zrobił? Nie? Wysłał swoje wojska. No i rzeczywiście, zobaczcie, 70 rok. Teraz tu przeżywamy, już mówiłem, patrzcie na świątynię, to już tam Żydzi wysłali ministra, już tam ogłosił doktrynę Wielkiego Izraela. Premier Netanyahu w wywiadzie już dwa razy powiedział, że tu będą budować Wielki Izrael, czyli no, nie uznają tych granic, które teraz są, będą anektować kolejne terytoria. Nie? On wprost mówi, ma poparcie u Trumpa. I tak dalej, no to kiedyś jeszcze o tym porozmawiamy o 13 na tym programie politycznym, ale dlaczego oni teraz no, cały czas o te swoje ziemie walczą i jeszcze ich nie mają? A bo kiedyś je stracili. Bo kiedyś je stracili. A dlaczego stracili? No nie przez posłuszeństwo Bogu, nie? Tylko właśnie przez to, co tu jest opisane. Bóg wysyłał proroków, a oni swoje. Bóg posłał Syna, no to wiecie, co zrobili z Jezusem. No to Bóg wysłał wojska i zniszczył także ich miasto, zobaczcie. Jerozolima na koniec była oblegana i została zburzona i świątynia i to wszystko. Czyli mamy opis Starego Testamentu. Pierwsza część do tego wysłania wojsk to jest Stary Testament. No a potem jest Nowy Testament, tu. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek, tu już nie zaproszonych, tamci byli szczególnie przygotowani i wiedzieli wszystko i Słowo Boże Starego Testamentu mieli i proroków Bóg wysyłał. Teraz idźcie do kogokolwiek, do pogan, nie? Można tak powiedzieć. Kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Wszystko przygotowane, nie? Zaproście. Kto chce, niech przychodzi, nie? No i wyszli. Sprowadzili. Sala się zapełniła. I wchodzi Pan. I co widzi? A tak niektórzy mówili, że nieważne, w co się ubrać. Nie? A zobaczcie. Widzi, że nie ma szaty weselnej. I mówi mu, jak to jest? Nie? Powinieneś mieć szatę. Nie ma nawet odpowiedzi. Ze strachu prawie martwy. No i jest. Zobaczcie, nie ma tutaj drugiej szansy. A, to idź sobie tę szatę tam gdzieś załatw, nie? Może zapłać księdzu na tam, może zadzwoń tam, wiesz, do wnuka, niech tam za dziadka zapłaci, nie? Księdzu ten, no, jak to tam, zaduszki, nie? Zadusze, nie? Niech zapłaci i tu poczekasz chwilę i ci szatę kupimy, nie? Jakąś będzie guzik, wieczne oddzielenie, piekło, do widzenia, nie? Nie miałeś szaty. Także jednak, no, coś jest z tą szatą i skąd ją wziąć, nie? Jak masz się zaproszenie dobra, nie? Wszyscy by chcieli, no ale są pewne warunki wejścia. Musisz przyjąć szatę, nie? Jeśli nie masz tej szaty, no to, że tak powiem, nie możesz tam być. Bardzo podobna analogia, zobaczmy, z tym klientem, który na krzywy ryj chciał się załapać na to wesele, nie? Nawet się udało mu jakoś tam gdzieś wejść. Na początek, zobaczmy, jest kościół w Laodycei. To jest taki najgorszy z kościołów opisany w Biblii, bo Jezus chce go wyżygać, nie? Jezus mówi, że on nawet nie ma go w środku, nie? Tylko ma w ustach i chce go wyżygać, zwymiotować, nie? Ten kościół. Dlaczego? No to przeczytajmy, proszę.
Objawienie Jana, 3 rozdział od 14 wersetu. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzień, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
Amen. Chyba poznajecie ten 20 werset, nie? Oto stoję u drzwi i kołaczę. To w tym kontekście. Niektórzy mówią, no ale to jest właśnie do takiego kościoła, który ma tylko Jezusa na ustach, ale absolutnie nie rozumie jego przesłania, nie przyjął od niego przebaczenia grzechów, zbawienia, a polega na sobie, na swojej jakiejś mądrości, bogactwie, uczynkach i tak dalej. To już do katolickiego społeczeństwa pasuje jak ulał, nie? To stąd dlatego, szczególnie w społeczeństwach katolickich, używamy tego wersetu. Zresztą no, powód jest też no, trochę szerszy. Zobaczcie, jeśli ktoś, ktokolwiek, to dotyczy każdego. Tak samo jak to, że Bóg każdego, kogo kocha, no to tam, że tak powiem, wychowuje. To jest do każdego, ale tu w tym kontekście szczególnie się pojawia, co pokazuje nam, że to jest Kościół tylko z nazwy. To są tak zwani nominalni chrześcijanie, którzy są w jakiejś, powiedzmy, organizacji, która ma jakąś teologię, jakiś tam związek z Jezusem, coś tam opowiada o boskości Jezusa może i tak dalej, wszystko fajnie, tylko ci ludzie nie mają ani żadnej pasji dla Jezusa, nie? Jesteś letni, nie? Nie mają żadnej pasji dla Jezusa, polegają na sobie, niczego nie potrzebuję. Boziu, ty mi tylko nie przeszkadzaj. A już ja se poradzę, tu już tam umiem, wiem i tak dalej, nie? To nie są ci, którzy wołają, Jezus baw, Jezu ratuj, nie? To są ci, którym niczego nie trzeba, nie? No, jeszcze do tego są, że tak powiem, ślepi, zobaczcie. Bo Jezus mówi, abyś przyjął ode mnie maść, żeby otworzyły się twoje oczy. Że chodzisz z gołą dupą. Wstyd przede mnie. To jest haniebna nagość. Haniebna nagość to nie jest nagość ręki. To nie jest nagość stopy lub czoła. Czego to jest nagość? dupą albo czym jeszcze z drugiej strony latasz. I to, tak wyglądasz naprawdę, nie? Tak ja cię widzę. A ty oczywiście myślisz, że jesteś bogaty, ładnie przystrojony i wszystko git, nie? Tak ludzie o sobie myślą. W większości. Że przecież nie jestem taki zły. No przecież to nie może być tak, że taki dobry człowiek jak ja wyląduje w piekle, nie? To by było niesprawiedliwe, nie? Zgodzicie się? Nie w moim, ale w swoim przypadku, bo mnie to może byście i wysłali do piekła, no ale siebie, no to już na pewno nie, nie? Zobaczcie, że tak sobie ludzie pogrywają, tak sobie myślą, a Jezus mówi, radzę ci, zobaczcie, że to jest takie delikatne, radzę ci, abyś nabył, przyszedł do mnie po złotą, to jest dopiero prawdziwe bogactwo, nie? Dopiero wtedy będziesz przede mną bogaty, jak ode mnie przyjmiesz, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw ta haniebność, haniebna nagość twoja oraz maści na oczy, abyś przejrzał, nie? I kończy właśnie tym wersetem, nawróć się. Ja stoję na zewnątrz. Ty może coś słyszałeś na mój temat, ale ja stoję na zewnątrz. Jeszcze mnie nie wpuściłeś, dlatego wpuść mnie. Wtedy wejdę do ciebie i będziemy razem imprezować. Nie? Czyli to wpuszczenie Jezusa, zobaczcie, jest połączone z przejrzeniem na oczy, z prawdziwym bogactwem i przede wszystkim z otrzymaniem od Jezusa białej szaty. Nie? Czyli tak jak na tamtym weselu, nie, tym, od któregośmy zaczęli, to żeby mieć strój weselny, trzeba zwrócić się do Jezusa. I wtedy On ci daje tę białą koszulę, można tak powiedzieć. Nie? Tu mieliśmy dzień otwarty, były też różne pokazy rycerskie. Była też historia z wczesnego średniowiecza, te mniej więcej czasy chrztu tak zwanego Słowian, bo to tam w rzeczywistości chodziło o pewien przymus przyjęcia religii chrześcijańskiej. I wtedy tu Marcin opowiadał, że jak ktoś się zdecydował na ten chrzest, no to mu dawali białą koszulę, nie? Wtedy no to była łapówka, bo to mniej więcej miesiąc pracy takiej ośmiogodzinnej, taka koszula. Czyli ludzie nawet poddawali się po kilka razy w różnych wsiach chrzcić, żeby kilka takich koszul przywłaszczyć. No ale to był symbol tego, że przychodzisz do tego nowego Boga i otrzymujesz właśnie tę czystą, białą szatę. Ale koszula, no to jest jakby to tak jak bielizna dzisiaj trochę, nie? To trochę coś pośredniego, bo można było chodzić w koszulach, tak jak można i w majtach dzisiaj paradować, nie? Ale to jest ta, można powiedzieć, tak jak halka czy coś takiego, taki wewnętrzny, można powiedzieć, wewnętrzna część garderoby. No i teraz przenosimy się jeszcze nie na wesele Jezusa, ale zobaczmy niebo. I tam jeszcze wesela nie ma, ale już chodzą, już ruch jest w niebie. 7 rozdział Apokalipsy, proszę.
Objawienie Jana, 7 rozdział od 9 wersetu. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka.
Amen. Zbawienie jest u Boga, który siedzi na tronie i u baranka, ojca i syna. I widzimy nieprzebrana ilość ludzi i wszyscy w tych białych szatach, które dostali od Jezusa. Tu już nikt cię nie przeciśnie, tak jak w tamtej historii, którą Jezus daje ku pouczeniu, że się jeden znalazł w jakichś swoich brudnych kalesonach, no i tam los jego jest opisany. Tu wszyscy mają, sami zaświadczają, gdzie jest zbawienie, skąd mają te białe szaty. Zbawienie jest u Boga i u baranka. Od Boga Ojca, Boga Syna otrzymali zbawienie. Mają białe szaty. Nie? Czyli tu mamy, że tak powiem, strój weselny, podstawowy, czyli halka, bo u chłopów to niech będzie jakiś komplecik, nie? Jedni wolą na, jak to się nazywa, to na ramionczkach, bo żonobijka, nie? Drudzy może z rękawkami, tu jakieś jedni w slipach, drudzy w gaciach jakichś dłuższych, nie? W bokserkach. Mamy strój podstawowy, żeby nie latać i nie świecić gołą dupą po niebie, no to mamy szatę podstawową od Jezusa, tę koszulę. No bo tu ta koszula to taki unisex, nie? Bo to i chłop i baba w to samo może się ubrać i sobie chodzą, nie? To już mamy. No to teraz trzeba by się zobaczyć, czy jeszcze jakiś strój tam nas czeka. No, zejdźmy na ziemię. List apostoła Pawła do Tymoteusza i tu akurat dotyczy kobiet, bo kobiety mają w tamtych czasach, bo teraz to się zmieniło. Dzięki Bogu w naszym kościele jeszcze nie. Jeszcze chłopy się nie stroją. Ubów nie malują, kolczyków w nos sobie nie zakładają. Wyglądają jak chłopy, także wszystkie panie mądre zapraszamy do naszego kościoła. Mamy tu fajniuśkich kawalerów, nie? Ale kobiety no, mają już, miały wtedy, teraz to mówię się porobiło, panie, nie? Miały wtedy skłonność nadmierną do strojenia się, nie? U nas też kobiety pięknie wyglądają. Podejrzewam, że nadmiernej skłonności do strojenia nie mają, tylko taką w sam raz, nie? Ale tu miały nadmierną. I apostoł Paweł ich tu za pomocą Tymoteusza, Tymoteusz ma to w kościele ogłaszać, ich karci, nie? Żeby nie na to, tylko zobaczcie na co przykładały największą uwagę, kierowały uwagę.
Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział od 9 wersetu. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami.
Amen. Zobaczcie, mamy tu na ziemi. Jesteśmy na ziemi, w niebieśmy byli, teraz wracamy. Nie? Kobiety mają skłonność do tego takiego antuażu zewnętrznego, a apostoł Paweł, zresztą apostoł Piotr mówi to samo w swoim liście, tak nie będziemy tego rozwijać, ale pokazuje, że jest jakiś, już tu na ziemi jak żyje, to może się zdobić. Może dodawać do swojego już wyglądu, do swojej wiedzy i tak dalej, może coś dodawać, żeby lepiej wyglądać, nie? Bo to jest zdobić się. Zdobić się, czyli żeby jeszcze ładniej, żeby podkreślić swoją urodę. I czym ma się zdobyć? Nie kolczykami, nie włosami, nie jakimiś tam szatami, złotem, perłami i tak dalej, tylko czym? Dobrymi czynami. Oczywiście to, co dobre, to kto decyduje o tym? Nie Josif z Bazin, tylko Bóg, nie? Czyli zgodne z wolą Boga, zgodne z objawieniem Słowa Bożego. Nie? To są te czyny, którymi kobieta, która kocha Jezusa, powinna się szczególnie stroić w te dobre czyny. Tu mamy ziemię. No a teraz przenosimy się do nieba. 19 rozdział. Wesele. Za chwilę. Chodź, ci pokażę. Chodźcie. Zobaczymy to wesele.
Objawienie Jana, 19 rozdział od 6 wersetu. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły Alleluja, oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże.
Amen. Także do tych widzów, którzy mówią bajki i tak dalej, zobaczcie, Bóg mówi, będzie wesele. To jest prawdziwe słowo Boga, nie człowieka, nie Czesia, nie niczego. Nie mówię o niczego w sensie, że do niczego, chociaż nie wiem, może to od tego pochodzi. Bo Nietzsche ogłosił, że Bóg umarł. Jak Nietzsche umarł, to pisali na ścianach, że to chyba jednak odwrotnie. Także no, lepiej nie szarżować. No skąd wiesz? Nie? Ja to zawsze mówię ateistom. To profesor Jotkowski kiedyś na jednym ze swoich wykładów mówił, no skąd możesz wiedzieć, że Boga nie ma? No możesz jak Czesio gadać se głupoty, wydaje mi się, nie? To jest podobne jak wiara w płaską ziemię, czy to jest na tym samym poziomie. Nie wiesz, a gadasz. Nie wiesz, a gadasz, nie? Czyli żeby wiedzieć, że Boga nie ma, co jest ci potrzebne? Paweł, mówię o tym Pawle, co się wypowiadał, weź powiedz, co ci jest potrzebne, żeby powiedzieć tak w sposób pewny, że Boga nie ma? Jaką wiedzę musiałbyś mieć? Gagarin wyjrzał przez okno w lewo, później poleciał w drugą stronę, patrzy w prawo i mówi. Do kogo? Do Chruszczowa czy którego? Kto tam był wtedy? Chruszczow? No i niech będzie. Towarzyszu Chruszczow, melduje posłusznie! Boga niet! No bo go nie widział. Nie? Chcesz być taki głupi jak Gagarin? Żeby powiedzieć, że Boga nie ma, to musiałbyś mieć wiedzę nie jednego Gagarina, nie 100 Gagarinów. Musiałbyś mieć wiedzę całego wszechświata. Masz, Paweł, tyle? Czy tam o tyle tej wiedzy masz, jeśli chodzi o wiedzę całego wszechświata? No jak nie masz, to czego się kompromitujesz? A miałeś szansę milczeć. I wtedy nie wyszłoby, żeś głupi. No a tak, wszyscy widzą. Napisałeś? Proszę bardzo. Jezus, kiedy się przedstawił, powiedział, ja jestem wiedza wszechświata. Ja jestem Logos. Tak mówi o sobie. To jest właśnie ten termin, który filozofowie wymyślili wcześniej, nie? Żeby przygotować umysły ludzi na zrozumienie, kim jest Jezus. Umysł, wiedza, informacja całego wszechświata. Nie? I on mówi, kto mnie widział? Widział Ojca. To w rozmowie z Filipem i z innymi apostołami. Także to jest prawdziwe Słowo Boże. Będzie wesele i albo skorzystasz z zaproszenia. Jezus dzisiaj mówi, radzę ci, weź ode mnie tę czystą szatę. Oto stoję u twoich drzwi i kołaczę. Jeśli ktokolwiek, jeśli ty posłyszysz mój głos i drzwi otworzysz, no to wejdę do ciebie, ubiorę cię w tę czystą szatę, czyli dam ci przebaczenie grzechów, twoją starą wyrzucimy, znaczy nie mówię o żonie, tylko stare twoje kalesony, to wszystko brudne, wyrzucimy, otrzymasz nowiuśką, pachnącą, nową, białą szatę. I wtedy możesz ze mną zasiąść do stołu, bo jesteś tak czysty jak ja. Będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Nie? Czyli wesele będzie, to jest prawdziwe Słowo Boże. No i zobaczcie, kogo tu mamy. No, nie będziemy wszystkich wymieniać, ale na pewno widzimy gości. Są zaproszeni goście. Jacyś, nie? Możemy domniemywać. To może być, może Mojżesz, może Abraham, może jeszcze jacyś, nie? Jacyś zaproszeni goście, nie? I oni są już przeszczęśliwi, nie? Czyli błogosławieni. Goście są błogosławieni. A kogo jeszcze widzimy? Narzeczona, panna młoda. Narzeczona to już tu za mało, bo to już jest panna młoda. I to jest Kościół. To jesteś ty, pan, pani, ja. Ci, którzy zawołali do Jezusa, Jezu, zbaw mnie. Obmyj mnie. Kościół Nowego Testamentu, ze Starego Testamentu będą goście. A oblubienica to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Ci, którzy od czasu zesłania Ducha Świętego do czasu powrotu Jezusa uwierzyli w Niego. To jest oblubienica. Masz przywilej, jeśli dzisiaj należysz do Jezusa, być właśnie panną młodą. Nie? Czyli szczęściem jest w ogóle być zaproszonym. No a jakim szczęściem jest być Kościołem Jezusa Chrystusa? Nie? Tu oczywiście wyśpiewują tam jakieś głosy, tłumy, szumy. Alleluja! No, ale skupmy się na Kościele, na oblubienicy. Co się stało z Kościołem w tym momencie? Kto niedawno miał ślub? Kasia, Kornelia. Pamiętacie te emocje? Jak tu fryzy, tu jakieś tam podmalowanie, tu tam, żeby prosto ustawić, nie? Tu już goście czekają, wiecie? Tu już, o, Kornelia kiwa głową, wie, co to znaczy. Zobaczcie, tu już zaproszeni są. Stoły zastawione, nie? A tu ten ostatni, wiecie, sznyt jakiś, żeby pięknie wyglądać. No i co tu mamy, oblubienicy? Widzicie? Przygotowała się. Kościół zabrany z nieba jest już w niebie, jest przygotowany. Zobaczcie, że nawet przygotowała się, czyli czystą szatę, przebaczenie grzechów, możliwość wejścia do nieba otrzymaliśmy w prezencie od Jezusa. To On na krzyżu Golgoty, swoją krwią przelaną za nasze grzechy, kupił nam, można powiedzieć, tę białą szatę. Ale Kościół zrobił teraz na bazie tej szaty, czyli z łaski otrzymanej, sprawiedliwości wiecznej przed Bogiem, Bóg zostawił nas. Nie po zbawieniu, czyli ktoś, mówimy Ewangelię, i chcesz teraz powiedzieć Jezusowi, że poprosisz Go o zbawienie, bo On stoi i mówimy, no to módl się, Panie Jezu, uznaję swoją grzeszność, wiem, że za mnie umarłeś, wiem, że jesteś Bogiem Wszechmogącym, wiem, że chcesz mnie zbawić, tak bardzo mnie kochasz, zapłaciłeś za wszystkie moje grzechy, wejdź teraz, obmyj mnie, oczyść, daj mi tę nową białą szatę. Amen. I patrz, i znika, i nie ma. Tak jest? Tak się z kimś z was stało? No jeśli patrzymy na Nowy Testament, nie? Czyli można powiedzieć końcówkę Biblii, to widzimy bardzo wiele nakazów do Kościoła. I są dwa zasadnicze. Reszta to gdzieś można je przyporządkować. Po pierwsze, macie być teraz moimi świadkami, bo świat, ludzie mnie nie znają, wy mnie znacie. No to macie im o mnie opowiedzieć. Powiedzieć, co dla każdego mam przygotowane. Szatę białą dla każdego, bo umarłem za wszystkich. Czyli to jest ewangelizacja. Pierwsza misja Kościoła. Druga to jest upodobnienie się tu na ziemi do Jezusa. Uświęcenie. Czyli zmiana. Odrzucanie wszystkiego, co złe w naszym życiu, a w to miejsce wprowadzanie służenia Bogu, pełnienia Jego woli. Czyli ewangelizacja i budowanie, nie? Wszystkie nakazy apostolskie można gdzieś do któregoś z tych, do którejś z tych kategorii włożyć, nie? I mówiliśmy, że na ziemi, w oczach Boga nawet i w oczach mądrych ludzi, co nasze uczynki pełnione już jako świętych, czyli tych, którzy mają bieliznę białą od Jezusa, co dają nam te dobre uczynki, pełnienie woli Boga. Ozdobę, nie? Przyozdabiamy się. I tu, zobaczcie, oblubienica przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Sprawiedliwe uczynki świętych. Wykonywanie sprawiedliwości Bożej dokładnie. Nie? Nie chodzi o taki tam, ile razy tam byłem w kościele. I wiecie, lista, 100 razy był w kościele. Ile razy babcię przeprowadziłem pod samochód, nie? Raz, na dobrze, nie? Czy jakoś tak, nie? To nie o to chodzi. To jest pełnienie Bożej sprawiedliwości. Pełnienie woli Bożej. Zobaczcie, możesz wyglądać w niebie. Oczywiście będziesz miał tę białą szatą. Białą szatę, ale nie będzie tego lśniącego bisioru, tej dodatkowej szaty, tej dodatkowej nagrody, trzeba powiedzieć. Miejsce w niebie jest za darmo, jest z łaski. ale pełnienie woli Bożej daje ci nagrodę. I tu ta nagroda jest, można powiedzieć, tak wyjaśniona, że będziesz pięknie wyglądał, jak panna młoda, przysposobiona dużo lepiej niż na każde ludzkie wesele. Jeśli życie z Jezusem przeżyjesz w posłuszeństwie Mu, to w tym decydującym momencie, kiedy stajemy przed całym światem, goście zaproszeni, aniołowie, cheruby, wszystko. I my, oblubienica. I Ty. Tak, Boże, zrobiłem, co trzeba. Pamiętacie, jak apostoł Paweł z życiem się żegna? Biegu dokonałem, mówi. Za chwilę ścięcie mnie czeka przez Rzymian. Ale biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. A teraz? Co? A teraz czeka mnie nagroda. Wieniec chwały. Nie? Też jakaś forma ozdoby, bo tak się przyozdabiało wieniec laurowy zwycięzców, wyścigów, czy tam wrestlingu, czy czego tam jeszcze. Nie? Jest symbol tego zwycięstwa i posłuszeństwa. On mówi, sam Jezus mi to włoży na skroń. A tu będziemy przyodziani na wesele baranka, na ten kulminacyjny moment całej historii. Najpiękniejszy. No bo taki wesele traktujemy. Nie? Rodzi się syna, córkę, później się wychowuje i tak dalej. No a potem jest to wesele i idą już swoją drogą. Jest inaczej. Nie? Czyli to taki punkt kulminacyjny, można powiedzieć, życia. To jest właśnie ślub i wesele. I na ten to wesele w niebie przygotowujesz się dziś. Tobie się wydaje, że to nie ma znaczenia, czy ty dzisiaj zrobisz głupio, czy mądrze. Jutro się poprawię. A skąd wiesz, że będzie jutro? Naprawdę lepiej tę szatę, bo to jest nasza część. Przygotowała się, oblubienica się przygotowała. Nie? Tę naszą część pełnienia woli Bożej zrobić dziś, a nie jutro. Bo jutra może nie być. Albo w znaczeniu globalnym, albo w znaczeniu indywidualnym. Zapraszam was teraz. Wyśpiewajmy Jezusowi chwałę. Z tego powodu, że już do Niego należymy. Że już szaty te podstawowe mamy dzięki Jego krwi, którą przelał za nas na krzyżu Golgoty. I kiedy my zawołaliśmy, jeden 50 lat temu, drugi 5 lat temu, trzeci może tydzień temu albo wczoraj. Wszyscy mamy takie same piękne, białe szaty od Jezusa. No a teraz każdy z nas biegnie w wyścigu, żeby się jeszcze lepiej, jeszcze piękniej przyozdobić na ten dzień. Chodźcie tu jeszcze bliżej. Zróbmy tłok. Jest nas trochę. To zaśpiewajmy z wielką radością i pasją. Obyś był nieletni. No to i śpiewać musimy właśnie nieletnio. Tylko tak jak nowy minister sprawiedliwości. Żurek.
Kiedyś Pan powróci znów,
powróci znów.
By Alleluja! 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 I my też tam będziemy, gdy zabrzmi pieśń Alleluja!
Okej, teraz jeszcze zaśpiewajmy. Mamy przed nami jeszcze kilka piosenek. A teraz zaśpiewajmy Idź pod prąd. Pana maszeruję dziś, a później jeszcze niech Bóg prowadzi nas.
Pana.
zaśpiewajmy piosenkę, którą wielu z nas lubi bardzo. Wszystkie lubimy, no ale niektóre są szczególne. Niech Bóg prowadzi nas. To jest już. Otwieram.
Dzień otwarty, trochę ludzi przyszło, myślę, że było ciekawie, to zobaczmy krótką taką tak zwaną rolkę z tego wydarzenia. Możemy sobie siąść.
One, two, three, go!
No widzicie, że to ma konwencję takiego pikniku rodzinnego, ale są też poważne rzeczy. Wykład profesora Blairskiego, też takie pokazy i takie no, mini wykłady na temat naszej historii. Także to wszystko jest, opieka nad dziećmi, sport i zabawy, różne takie rzeczy. Nie zabrakło też, jak widzicie. To dzień otwarty. Oprócz tego mieliśmy jeszcze zjazd rodzin i zjazd połowę, można powiedzieć, połowy projektu Mega Kościół. Mamy takie grupy rozsiane po całej Polsce, trochę i po świecie. Tu widzicie mapę, gdzie można wierzących, którzy tak nas oglądają, wspierają, przyjeżdżają, spotykają się w małych grupach. Jeśli chciałbyś dołączyć do tego, co my tu robimy, to pisz kontakt @megakościół.pl bez polskich znaków, albo teraz tu Marcin z Kornelią są na czacie. Można też już się zgłaszać, napiszcie do nas albo podać jakiś kontakt do siebie. No a teraz co? Najpierw rodzinny zjazd, bo taki był w kolejności. Prosimy Radku, kilka myśli z rodzinnego zjazdu.
No to bardzo to było zachęcające. Przez kilka dni spędziliśmy w gronie no, duża ilość rodzin. Już nawet nie liczyłem, nie wiem, ale sporo nas było. Gdzieś w sumie chyba dorosłych około 80. No taka chyba największa zachęta jest takie bardzo poważne podejście do problematyki, że rodzice wiedzą, po co przyjechali, wiedzą, czego chcą i chcą się sobie przyjrzeć, nie? Gdzie ewentualnie coś trzeba podkręcić, co zmienić. I ta otwartość i na przyjrzenie się sobie, i na przyjęcie jakichś takich treści, spraw, które warto wprowadzić w swoim rodzinom, no to jest wielką zachętą, bo najgorzej, jakby ktoś przyjechał i tak, a dobra, tam odsłuchał i przeleciało, pojechał. No tu widać było i to przez kilka dni się to też w rozmowach cały czas odbywało, że to takie poważne, odpowiedzialne podejście do spraw związanych z funkcjonowaniem rodziny i wychowania dzieci, nie? Że wszyscy ci ludzie, którzy przyjechali, pragną, żeby ich rodziny jeszcze lepiej funkcjonowali, żeby funkcjonowały, żeby dzieci no, rozwijały się po Bożemu, żeby to z taką nadzieją, żeby to ci ludzie mali kiedyś byli oddani wartościom, oddani życiu takiemu mądremu dla Boga. Także no, wspaniały by to zjazd. Jeszcze Ani odda, bo może chciałaby coś parę zdań. Nie? Nie? Może coś chcesz? Nie chcesz? Oj, Ania, nie chce, szkoda.
Ale dziękujemy, Aniu, też za twoją pracę. Wiele takich scenek rodzajowych tu Ania wymyśliła i odgrywaliście razem z Radkiem. To naprawdę było takie sprowadzenie do parteru takich różnych zasad, nie? Bo jak człowiek słyszy teoretyczne, no tak, trzeba robić tak, a nie widzi tego w praktyce. Niektórzy słuchając tych scenek mówili, to Aniu, ty podsłuchiwałaś naszą rodzinę. Nie, to sobie można wyobrazić. Ania ma bujną wyobraźnię, także to było naprawdę fajne.
Fajne też były, przepraszam, tak ci wchodzę w słowo, takie zajęcia sportowe dla dzieci, w ogóle dla całych rodzin. Nie?
Także o tak.
Widać, że to było taki integracyjny zjazd tych rodzin i choć były konkurencje, czyli jakaś rywalizacja, to wszystko było w takim atmosferze radości i współpracy i integracji. Także no, bardzo wspaniale było to oglądać.
Mieliśmy przeciąganie liny, no i tak się wszyscy przyłożyli do tego przeciągania liny, że wiecie, co się stało? Lina pękła normalnie, dobrze, że wszyscy fiknęli jak przy wyrywaniu rzepy, nie? W tej bajce. No, tam drobne otarcia i stłuczenia, nic się poważnego dzięki Bogu nie stało, ale pokazuje, jaka była zajadłość w tych różnych rywalizacjach. Zrobiliśmy po raz pierwszy taki dedykowany, bo na każdym naszym obozie robimy program dla małżeństw, dla rodzin, ale zrobiliśmy pierwszy raz taki dedykowany obóz z różnych przyczyn, ale jedną z takich czynników to był film Dojrzewanie. Adolescence, to możecie sobie na Netflixie czy gdzie indziej zobaczyć, 4-odcinkowy przez ludzi z takich niechrześcijan zrobiony, jak wygląda życie 12-latków dzisiaj. Tu mieliśmy też przecież różnych ludzi pracujących także w tych służbach, które się zajmują przestępczością i no, obraz w Polsce wcale nie jest, że tak powiem, delikatniejszy, że nawet na prowincji polskiej zdarzają się gorsze rzeczy niż w tym filmie są opisane. Czyli może się to zdarzyć z twoim synem, córką, wnukiem, bratankiem, bratanicą. Także warto o tym myśleć i co możemy zrobić, to zróbmy. Część od nas nie zależy. Wtedy prosimy Boga o ochronę, ale część Bóg dał nam odpowiedzialność za zrobienie części rzeczy. No i żebyśmy później nie żałowali, że czegośmy zaniedbali i już jest za późno, bo dzieci astronomicznie szybko rosną. To rodzice, którzy już mają takie trochę dorosławe dzieci, to widzą, jak szybko ten czas tego wstępnego budowania, który się wydaje, że on się nigdy nie kończy, bo to dziecko ciągle te brudzi pieluchy, tam gdzieś drze się i to wydaje się, że będzie trwać wieczność, to naprawdę trwa tylko chwilę. I wtedy dzieci potrzebują najwięcej miłości, uwagi, też prowadzenia, nie? Zobaczcie, że sam Bóg, przedstawiając się w liście do Hebrajczyków jako dobry ojciec, to mówi, że gdyby mi na was nie zależało, to byście rośli jak bękarty. W ogóle bym was nie wychowywał. Ale że was kocham, to was wychowuję. Czy tyle na temat zjazdu rodzin? Czy ktoś jeszcze chce na temat innych tu atrakcji coś powiedzieć? Marcin, widzę, masz mikrofon, to pewnie chcesz.
Ja bym chciał powiedzieć tak i troszkę o zjeździe rodzin i o tym naszym wydarzeniu otwartym. Bardzo zachęcam i też jestem bardzo wdzięczny, dziękuję tutaj organizatorom i wszystkim, którzy się przyczynili do tego zjazdu rodzin. Dla mnie to był bardzo mocny, dobry, pożyteczny zjazd i też taki pełny równowagi właśnie, że było trochę czasu na skupienie się na dzieciach, trochę czasu na skupienie się na sobie, w sensie na rodzicach. To wszystko nie było takie przeciągnięte, że te dzieci wychodziły z zajęć, powiedzmy, jakieś takie przemęczone i tak dalej. To wszystko było w równowadze i bardzo ten zjazd mile będę wspominał, dobrze go oceniam. A jakby wisienką na torcie był też ten dzień otwarty, w którym mogliśmy już w takiej luźniejszej atmosferze i też z ludźmi z zewnątrz przeżyć właśnie czas, też mogliśmy jakąś tam swoją cegiełkę dołożyć do tego tymi zajęciami, powiedzmy tam o historii. Także bardzo fajny czas i bardzo zachęcam, żeby przyjeżdżać. Też osobiście na przykład bardzo się cieszę, że mój tato wziął udział w tym dniu otwartym i mógł po raz kolejny zobaczyć, że no jednak jesteśmy normalnymi ludźmi, a nie jakimiś tam zamkniętymi sekciarzami, którzy nie rozumieją życia i robią dziwne rzeczy, tylko normalni i fajni ludzie. No i to jest też dla mnie osobiście duża wartość pod tym względem. Jeszcze oddam mikrofon żonie, bo też wiem, że chciała coś powiedzieć o tym dniu otwartym.
Dzięki.
To tak, to z Marcinem, to już część osób pewnie wie, że należeliśmy do rekonstrukcji historycznej i tak jak już wspominałam na podsumowaniu, że wielu ludzi w rekonstrukcji historycznej wchodzi w nią, ponieważ czegoś im brakuje w życiu i my oczywiście kiedyś też tak zrobiliśmy i kiedy się nawróciliśmy w 2019-2018, to nagle ona straciła sens i no bo ten sens pojawił się jakby w Jezusie Chrystusie, tak? I jakby nie wiedzieliśmy w ogóle, to po co dalej to robić. I potrzebowaliśmy 5 lat, żeby zrozumieć, że to może być nasza służba i teraz też wokół nas pojawiają się ludzie, którzy chcą wejść w tą służbę, bo to jest bardzo ciekawe i w ten sposób też można przyciągnąć ludzi. Także jeszcze raz zachęcamy do dołączenia się i bardzo cieszymy się, że możemy dodać do tych festynów właśnie taki aspekt też naukowy i też trochę się zastanowić nad tym, jacy kiedyś byli ludzie, a jacy teraz są, bo właśnie to bardzo pobudza wyobraźnię, jak my teraz żyjemy i czym w ogóle żyjemy. Także dziękuję bardzo.
No tej białej koszuli w wczesnym średniowieczu, no to tu na terenach Polski, kto od was usłyszałem przy okazji tej prezentacji? Taka ciekawostka, że no, jest dużo różnych okresów historycznych mocno reprezentowanych przez grupy rekonstrukcyjne, a jeden jest słabo. Są, ale niewiele. A to jest najwspanialszy okres w historii Polski. Okres renesansu, Złotego Wieku. Nie? Są Kmicice, nie? Są tam spod Grunwaldu zakute tego, nie? A renesansu prawie że nie ma. Nie? I chcemy tę przestrzeń też dopełnić. Także to tak, jeśli by ktoś miał pomysł, czy jakieś inne rady dla nas, jeśli chodzi o grupę rekonstrukcyjną właśnie Złotego Wieku, renesansu, czyli czasu protestantyzmu w Polsce, dominacji protestantyzmu w umysłach polskiej szlachty, polskiej elity, no to zapraszam. Czy jeszcze? Jeśli nie, to pozwólcie, że chyba, że Marcin z Kornelią macie jakieś głosy z czatu, na które chcielibyście zwrócić uwagę. Na razie nie ma. No to pozwólcie, że zakończę modlitwą, że Bóg przez te 3 tygodnie różnych obozów, bo tu i w Czechach mieliśmy, tu 2, przeprowadził nas naprawdę wspaniale. I no oczywiście to obóz nie jest celem sam w sobie, czy ten zjazd, nie? Ale żeby teraz z tego wyszły takie przemienione nasze życia, tak żeby ten czysty lniany bisior, wiecie, te uczynki, to sprawiedliwość świętych, żebyśmy zobaczyli efekt tych naszych dzisiejszych postanowień i przemyśleń w niebie. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że poszedłeś za nas i zrobiłeś wszystko, co trzeba, żeby zapłacić za nasze grzechy, żeby uratować nas od gniewu, na który sprawiedliwie zasłużyliśmy swoimi niegodziwościami, złym, zbuntowanym życiem. Ale Ty tak bardzo nas ukochałeś, że poszedłeś zamiast nas i zapłaciłeś wszystko doskonale. Dziękujemy Ci, że zostawiłeś nas tu z misją, że możemy Ciebie reprezentować, Tobie służyć, głosić Twoje najważniejsze przesłanie dla świata, że Ty umarłeś za grzechy każdego człowieka, zmartwychwstałeś i każdemu chcesz za darmo dać zbawienie. Prosimy Cię, używaj nas jeszcze bardziej, żeby ta wieść dotarła do naszych rodaków. Amen.